Porozmawiajmy o...
O życiu na wyspie, gdzie chłód i lód. Witamy w studiu naszego gościa, pan Piotr Mikołajczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
A być może nasi słuchacze pamiętają, bo był i gościem kiedyś w Babim Lecie. Pan Piotr opowiadał o dniach artystycznych z gitarą w Mosinie, ale to w tych czasach, kiedy jeszcze pracował pan jako nauczyciel, jako bibliotekarz. Parę lat temu to już było.
Tak, to było dosyć dawno temu już i właściwie dla mnie to prawie wieki, zważając na to, że przeniosłem się do Norwegii jakieś 4 lata temu, w 2012 roku, i to był ostatni już właściwie taki czas dla mnie w Polsce, no a teraz na Islandii. Od pół roku szczęśliwie.
Wychowany na Radiu Merkury i o Radiu Merkury nie zapomniał, dlatego do nas w czasie wizyty w Polsce przyjechał. My dziś chcemy o tym życiu właśnie tam w chłodach, w Skandynawii porozmawiać, bo mnóstwo ciekawych rzeczy pan robi. W Polsce pracował pan jako nauczyciel, bibliotekarz. Kiedy wyjechał pan do Norwegii, to właściwie też tym się pan parał, ale to był taki wyjazd motywowany szukaniem pracy, czy raczej zmiany w życiu?
No właśnie, to jest ciekawa historia, ponieważ powody były wielobarwne tak naprawdę i oczywiście z powodów ekonomicznych wyjeżdża większość naszych rodaków za granicę, zarówno na Islandię, jak i na Norwegii, Szwecji, czy innych krajów skandynawskich, również Niemcy i tak dalej, ale ja też wyjechałem dlatego, że Norwegia właściwie od zawsze gdzieś tam była za oczami i pamiętam, że jako dziecko już zacząłem przeglądać albumy ze zdjęciami z Norwegii. Wtedy nie było jeszcze internetu. Jak miałem lat 13, 12 i tak dalej, no to dopiero jak miałem 16 lat, pierwszy raz zobaczyłem Norwegię w internecie. To było coś niesamowitego. No i potem zaczęła się też muzyka norweska. Zaczęło się od folku, skończyło się na black metalu. Właściwie to były, jak już mówię, powody były wielobarwne.
Fiordy, morze, skały, lasy.
Tak jest.
To wszystko
po prostu pobudzało tak niesamowicie wyobraźnię. No i też mitologia skandynawska, która...
Czystość tego krajobrazu, surowość?
Jeżeli chodzi o Norwegię, to jest naprawdę przeczysty kraj. Zresztą tak samo jak Islandia. Wszystko, co tam jest, jest ciągle jeszcze surowe. Na Islandii przecież wszystko się ciągle tworzy, tak? Przecież tam są czynne wulkany.
Czyli właściwie taka podróż estetyczna. Trochę
podróż estetyczno-ekonomiczna, o tak. Tak by było lepiej powiedzieć.
No i dobrze, jest pan na tej... mieszka pan w Norwegii, pracuje pan tam, ale jednocześnie cały czas gdzieś tam ta myśl o Islandii także trwa.
Tak,
i
ponieważ
się przewija.
Podczas pobytu w Norwegii udało mi się być na wakacjach w Islandii właśnie i nie wiedziałem kompletnie nic wtedy jeszcze o tym kraju. No wiedziałem, że tam jest ładnie, że...
To jest dobra muzyka.
Są gejzery, tak, Piękna muzyka. I właściwie to nie spodziewałem się tego, że kiedy tam dojadę, miłość przeniesie się z Norwegii na Islandię i w tak katastrofalnie szybkim tempie, że zapragnę tam mieszkać, właśnie z powodów ekonomicznych tym razem zostałem jeszcze w Norwegii przez półtora roku, a potem tak się jakoś ułożyło, że poznałem
Berenikę. Proszę państwa, to jest miłość z Instagrama, czyli z takiego miejsca w sieci, gdzie wrzuca się piękne, artystyczne zdjęcia. Kiedy zaglądam na prowadzoną przez was stronę Ice Story, czyli północ nie jest dla ciebie, taki jest podtytuł. Islandia, Norwegia i cała reszta północy w jednym miejscu, to widać, że musieliście poznać się na Instagramie, że macie bardzo podobną estetykę, że robicie przepiękne zdjęcia i że jest w tym cały czar i cała magia właśnie północy, właśnie Skandynawii. Ale to nie jest tylko bajkowa kraina.
Oczywiście, no właśnie. I teraz razem z Bereniką, mieszkając już tam jakiś czas, Berenika mieszka tam 3 lata, ja dopiero pół roku, zauważyliśmy, że bardzo szybko rozwiewa się to romantyczne patrzenie na Islandię, które oczywiście pojawia się w umysłach bardzo wielu ludzi, kiedy myślą sobie, o Boże, gejzery, o Boże, jakieś klify, lodowce, wspaniałe zachody słońca. To wszystko jest piękne, tylko jednak przychodzi zima i podczas niej po 2-3 tygodniach człowiek po prostu zaczyna wsiąkać całkowicie w siebie, i, bo nie ma nic poza śniegiem, wiatrem, sztormem, potwornym deszczem, który po prostu uderza z taką siłą, no, że cały budynek się trzęsie. No, nam na przykład, a nadmienię, że mieszkamy na pierwszym piętrze, w zeszłym roku kamień wybił szybę. Kamień lecący z wiatrem. Więc no, potworność wiatru, to jest 200 km na godzinę czasami, no, potrafi dać nieźle w kość, a trzeba iść na przykład rano do pracy, a nie ma się samochodu, i w tym momencie no, jesteśmy po prostu nawet nie ugotowani, tylko zamrożeni.
Nie bez przyczyny liczba chorób psychicznych, depresji w krajach skandynawskich jest największa na świecie. Tam także ogromny wskaźnik samobójstw.
Tak, ale nie Polacy. Nigdy w życiu. Polacy zawsze mają perspektywę, że mogą gdzieś wrócić, a oni jednak nie. Dlatego no, faktycznie depresji idzie się nabawić w takim miejscu, zwłaszcza jeżeli się też nie wyjeżdża na przykład gdzieś dalej, albo ma się ciągle pracę na przykład w wiosce, która ma 400-800 osób.
W przetwórni ryb.
Na przykład w przetwórni ryb. Dokładnie. I człowiek taki nie jest w stanie wyjechać stamtąd no, dopiero w wakacje, kiedy rzeczywiście już jest, nawet na tej Islandii właśnie już jest ciepło, te 18 stopni, które czuje się troszeczkę inaczej, bo jednak to jest troszeczkę wyżej. No i jak taki człowiek wyjeżdża sobie na wakacje, no to nie dość, że odpoczywa, to tak naprawdę nabiera energii, ładuje baterie na cały rok.
A jak to jest z relacjami międzyludzkimi? Często się mówi, że Skandynawowie tak jak w zimnie żyją, tak samo zimne relacje zachowują między sobą.
No i tutaj akurat ja mogę powiedzieć i o Norwegach, i o Islandczykach, ponieważ rzeczywiście Norwegowie są bardzo chłodni, ale są też tchną tym skandynawskim spokojem. To jest bardzo znamienne, że oni po prostu potrafią przejść koło jakiegoś człowieka na ulicy bardzo spokojnie. Nie, człowiek jest bity, albo człowiek leży, nie wiem, pijany. No i oczywiście przejdą za róg na przykład i dopiero wtedy zadzwonią. I przechodzą spokojnie, tak jakbyśmy, nie wiem, myśli na jakiś spacer po parku. No też, jeżeli chodzi o pracę, no tutaj akurat mnóstwo Polaków na ten temat może się wypowiedzieć, ponieważ Norwegowie dość często, kiedy inne nacje pracują, Rosjanie, Litwini, Polacy, no to Norwegowie w tym czasie piją kawę i opowiadają sobie o tym, co będą robić przez następne godziny.
Wygląda na to, że to my Polacy jesteśmy tacy pracowici w Norwegii?
A powiem szczerze, że tak. Akurat Polakom nie można zarzucić na pewno tego, że nie pracują lub źle pracują. Rzeczywiście Polacy są w tej chwili na 80% placów budów. No, reszta to są właściwie inne nacje, no i Norwegów to jest tak naprawdę bardzo znikomy procent.
Z kierownikami są?
I są kierownikami zazwyczaj, tak, albo na jakichś jeszcze wyższych stanowiskach.
W tej chwili, oprócz tego, że pracujecie nad swoim blogiem, który jest takim blogiem i artystycznym, ale też kopalnią informacji na temat życia w szeroko pojętej Skandynawii, piszecie
na
też
na temat aborcji czytałem w Skandynawii. Bardzo ciekawy artykuł.
Piszecie też teksty, piszecie opowiadania, no i nagrywacie słuchowiska, czyli został ten radiowy wirus zaszczepiony przez Radio Merkury?
Tak jest, oczywiście. No ja właściwie, jak już mówiłem, na Radio Merkury się wychowałem. I to właściwie to ojciec zaszczepił we mnie miłość do radia. Najpierw słuchaliśmy jeszcze Radia Wolna Europa, jak jeszcze byłem bardzo, bardzo malutki. Potem Radio Merkury. No i ja po prostu zawsze miałem za oczami obraz. Ja zawsze wiedziałem, że stoją za tym ludzie i ci ludzie, którzy potrafią opowiadać, fascynowali mnie na tyle, że chciałem stać się jednym z nich. No i dlatego też zacząłem tworzyć słuchowiska radiowe. To jest taki znamienny element naszego bloga, ponieważ na blogach zazwyczaj są podcasty, a my po prostu nagrywamy nasze posty. Albo nagrywamy opowiadania, lub też historie innych ludzi, ponieważ jako w sumie jedyny blog w tej chwili, tak mi się wydaje przynajmniej, mieliśmy konkurs, który można było wygrać bilety na Svalbard. I konkurs cieszył się ogromną popularnością. Po prostu dostaliśmy, nie wiem, grubo ponad 100 zgłoszeń, 100 prac, w których trzeba było opowiedzieć swoją północną historię. Ludzie wysyłali do nas obrazy, muzykę, opowiadania, jakieś po prostu twory, których nie mogę nawet nazwać w tej chwili.
Do wygrania była wycieczka, wiadomo, że tam się tanio nie podróżuje, no to...
No, zgadza się. No, dosyć kosztowna wycieczka, gdyby chciał ktoś zorganizować sam, ale na naszym blogu można było to wygrać. Też jakby z własnej kieszeni to wszystko pokryliśmy. No i bardzo, bardzo się to zwróciło, ponieważ właśnie wczoraj pękła nam magiczna liczba na blogu tak zwanych lajków. Mamy już ponad 12 tysięcy. Bardzo, bardzo dziękuję w ogóle wszystkim czytelnikom, jeśli
proszę
ktoś
sobie
nas
zerknąć
słucha.
www.icestory.pl.
Tak jest, bardzo, bardzo
poczytać
dziękuję.
Poczytać i pooglądać. Mhm. Ale oprócz tego jest ta współpraca właśnie i tworzenie pierwszego polskiego radia.
Tak
na
jest.
Islandii.
Razem z portalem Iceland News Polska chcielibyśmy bardzo zrobić coś takiego jak pierwsze polskie radio na Islandii, chociaż zyskać godzinę, dwie godziny w islandzkim radio, żeby można było mówić w nim po polsku, puszczać polską muzykę. No i zaczęło się to już od skrótów, newsów z całego tygodnia, które nagrywam właśnie dla portalu Iceland News i miejmy nadzieję, że może się urodzi z tego jakaś porządna współpraca.
Panie Piotrze, a jak działa islandzkie radio? Jaki to jest, jakiego typu to jest radio? Znaczy jest coś takiego jak islandzkie radio, jak u nas jest polskie
Dokładnie
radio?
Tak. Jest mnóstwo stacji radiowych, a nie tyle ile w Polsce.
Oni lubią swoją muzykę prezentować, zresztą tak. Młodych zespołów ciągle mnóstwo powstaje, bo to chyba związane jest z tym, że mają jednak sporo czasu, jak jest ciemno.
Mają sporo czasu i sporo inspiracji, ponieważ Islandia to jest naprawdę przepiękny, inspirujący kraj, no tylko, że wiadomo, kiedy się tam mieszka, jest zupełnie inaczej. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o te młode zespoły, jest ich mnóstwo. Co dziesiąty Islandczyk gra na jakimś instrumencie. No nie ma ich za dużo, co prawda, Islandczyków, ale jest faktem, że tych zespołów jest ogrom, tylko że nie są tak bardzo promowane w tych rozgłośniach.
A co oni tam grają w rozgłośniach? To samo Justina Timberlake'a i Michaela Jacksona?
Dla mnie to jest ropa w czystej postaci. Nie? No niestety, ale są to rozgłośnie radiowe, które mają taki swój czas przeznaczony na fajne islandzkie nowości. Oczywiście trudno to złapać, ponieważ jeszcze na tyle nie potrafimy mówić po islandzku, żeby zrozumieć kiedy, co i jak. No ale jesteśmy w stanie się zorientować, wiadomo, w internecie, jeżeli chodzi o jakieś bardzo takie kompatybilne dla nas audycje.
A kiedy zatem możemy oczekiwać tych polskich audycji w islandzkim radiu? Jak to wygląda?
Myślę, że po wakacjach, już po projekcie, o którym mam nadzieję chwilkę opowiem, dopiero wtedy my zabierzemy się razem z portalem Iceland News Polska za pracę nad
tym.
Tam
państwa też odsyłamy. islandnews.is. Tam można znaleźć mnóstwo informacji dotyczących tego, co robią Polacy na Islandii. O, na przykład, proszę państwa, majówkowy piknik się szykuje w Muzeum Einara Jonssona, o ile wszystko dobrze czytam, spotkania osób pod hasłem Kooperatywni 2016. No, namawiano także do głosowania na Michała Szpaka, więc rękę trzymają Polacy na Islandii na pulsie. Wprowadził pan już temat, projekt Whispering Stones. To będą historie opuszczonych miejsc na Islandii. Dlaczego właśnie coś takiego?
Dokładnie. Nazwaliśmy ten projekt Szepty Kamieni, czyli historia opuszczonej Islandii. Dlaczego coś takiego? Przede wszystkim opuszczone farmy stapiają się bardzo mocno z tym krajobrazem, przez który podróżujemy, będąc na przykład turystami, i często opowiadają jakby ludziom, którzy lubią historię, opowiadają już tę historię, ponieważ izolacja, w której musieli żyć ci ludzie kiedyś, przed tym, zanim opuścili tę farmę, jest po prostu tak potworna i tak ciekawa zarazem, że chcielibyśmy bardzo wejść głębiej w temat i zrobić ukłon trochę w stronę Islandczyków i jako emigranci zainteresować się tym tematem. Zresztą przewodnim hasłem jest, żeby stworzyć na nowo historię, żeby o niej nie zapomniano. Islandczycy są bardzo zapalani też do tego projektu, ci, którym o nim opowiadamy. Dlatego niektórzy zdecydowali się nam pomóc. Właściwie na razie ci, których zapytaliśmy, chcą nam pomóc, więc spotykamy się z rodzinami, które kiedyś tam mieszkały, albo z jakimiś ludźmi, którzy znali poprzednich mieszkańców o tych opuszczonych farm. No i oni będą nam opowiadać o życiu, jaką miały tam miejsce, a tam musiały naprawdę być fajne historie.
Proszę państwa, i to będzie polski wkład w dokumentowanie historii Islandii, polski ciężki wkład literacko-fotograficzny. Dokładnie. Zatem projekt artystyczny przygotowywany przez Piotra i Berenikę, którzy na Islandii mieszkają, a ten projekt będzie także realizowany pod patronatem Radia Merkury.
Dokładnie tak.
Wiem, że teraz wybieracie się wspólnie z Bereniką w Beskid. Tam będziecie brać udział w warsztatach literackich organizowanych przez wydawnictwo Czarne. To też tak nie lada wyróżnienie. Udało się wam obojgu dostać na te warsztaty ze znakomitymi pisarzami, między innymi z Andrzejem Stasiukiem będzie pracować Piotr i Berenika i pewnie efektem
Z Piotrem Siemionem, z Nataszą Gerkę.
Tego pewnie też efektem będzie książka.
No, miejmy nadzieję, że ukaże się w przyszłym roku. Ja w tej chwili kończę swoją książkę o emigracji polskiej w Norwegii. No, a jeżeli uda nam się napisać reportaż lub serię opowiadań z tego naszego projektu, czy nie uda, musi nam się udać, właśnie z tego projektu Szepty Kamieni, no to już najprawdopodobniej ukaże się w przyszłym roku.
I to będzie kolejny temat do naszej rozmowy i do naszego spotkania. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Piotr Mikołajczak, państwa odsyłamy na stronę icestory.pl. Tam można znaleźć mnóstwo informacji o Skandynawii, przepięknych zdjęć i równie znakomitych tekstów. Bardzo dziękuję.
Bardzo państwu dziękuję. Do widzenia.